jak umiem w trawie waloryzacji.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie między innymi powiemy o bezpieczeństwie w sieci, bo tu zagrożeń jest bez liku i temat szeroki, ale my skupimy się na kwestii zabezpieczania naszych urządzeń podłączonych do sieci, jak komputery i inne media cyfrowe, w tym telefony, laptopy czy tablety, ale też powiemy o metodach stosowanych przez oszustów, hakerów, a to między innymi przesyłane linki. Ale tak także będziemy zachęcać Państwa do pomocy i włączenia się do zbierania środków finansowych, ale cel tej zbiórki jest nietypowy, bo codziennie pojawiają się prośby o wsparcie, ale nie takie jak ratowanie samolotu bardzo przydatnego, a trzeba w nim powymieniać specjalistyczne płótna, koszt to 150 tysięcy złotych, stąd też akcja, o czym Państwu szczegółowo powiemy w programie. Zanim jednak zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie i możliwości kontaktu. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin pojawia się od poniedziałku do piątku kilka minut po 12 właśnie. A czym się zajmujemy? Przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach. Czasem to zagmatwane sprawy, a czasem z pozoru proste, ale też w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo chociażby napotykają się na barierę urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było coś zrobić inaczej, a nie ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad, między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących, a w dobie koronawirusa też nie zapominamy o pandemii, ale również mamy dla Państwa wskazówki w tym zakresie. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy oczywiście w miarę możliwości, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, to możliwości są ograniczone. Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod nasz numer, cały czas ten sam, 815 33 11 11. To numer zgłoszeniowy, telefon czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną e-mailowo, a wszelkie informacje, dane teleadresowo można znaleźć na naszej stronie internetowej. Przypominam, radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Wraz z rozwojem technologii, dynamicznym rozwojem, otrzymaliśmy wiele udogodnień w sieci, bo internet to dobrodziejstwo, ale też i dużo zagrożeń. Dlatego musimy być ostrożni i się zabezpieczać, a zwłaszcza w dobie pandemii. Codziennie słyszymy jakieś informacje o oszustwach, o blokadach różnych w internecie. O czym warto pamiętać, o tym dr Mariusz Kalita, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Ostatnio największym zagrożeniem dla użytkowników internetu jest tak zwany phishing. I to jest lawinowo, można powiedzieć, przerastające zagrożenie, z którym bardzo trudno jest walczyć, dlatego że podczas phishingu są stosowane metody socjotechniki. I takim jednym z najpopularniejszych ostatnio właśnie atakiem phishingowym jest zachęcenie użytkownika, chociażby najczęściej poczty elektronicznej, do kliknięcia na link, który został mu wysłany. Źródła czy metody są najróżniejsze. Czy to jest kontakt bezpośredni, wysyłamy do Pana przesyłkę, prosimy kliknąć na link, tam będzie ciąg dalszy tego wszystkiego, co powinien Pan zrobić. Czy właśnie, czy to są podszywanie się pod firmy, które znamy, na przykład spółka jakaś gazownicza, na przykład firma energetyczna, na przykład usługodawca jakiś pocztowy, kurier. To można mnożyć to, czy nawet bank coraz rzadziej, bo dosyć już to jest rozpowszechnione. Wiedza na ten temat, że instytucje finansowe nie pytają hasła, niemniej jednak jeszcze takie kampanie się zdarzają. I te wszystkie maile mają nakłonić użytkownika do tego, żeby kliknął na link, który tam jest umieszczony. I no pod tym linkiem hakerzy zamieszczają różne rzeczy. Może być to oprogramowanie, które zaszyfruje dysk, może być to oprogramowanie, które przekieruje na jakąś stronę fałszywą tego użytkownika i on tam poda swoje dane logowania. Tutaj właśnie dwuczęściowe uwierzytelnianie się świetnie sprawdza, bo jeżeli stracimy użytkownika i hasło, to nikt się nie zaloguje, bo nie ma naszego telefonu. Natomiast jeszcze zdarzają się takie sytuacje właśnie, że do użytkownika zostanie wysłany program i to się ostatnio jest plagą, można powiedzieć, internetu. Zostanie wysłany program, który pozwala hakerowi na przejęcie tak zwanego pulpitu, jest to zdalny pulpit, przejęcie pulpitu i możliwość po pierwsze podglądania, a w sytuacji, gdy użytkownik nic nie robi, to możliwość sterowania za pomocą tego pulpitu, czyli wykorzystania tego komputera tak, jakby stał na biurku przestępcy.
Jak się przed tym bronić?
Po pierwsze, nie klikamy na żadne linki, które do nas przychodzą. Jeżeli w ogóle chcemy kliknąć, musimy bardzo dobrze zweryfikować, czy nadawca jest prawdziwy. Często jest tak, że wysyłane są maile właśnie z takimi podrobionymi domenami. To, co na początku jest napisane, czasami jest to na przykład, załóżmy, niech będzie, to bardzo często jest Gmail na przykład podrabiany, wysyłana jest ikonka na początku z informacją Gmail, że jest to poczta elektroniczna, następnie domena jest zupełnie fałszywa. Nie jest to Gmail, dlatego musimy sprawdzić, jaki jest nagłówek i czy ta domena jest prawdziwa, bo domeny nie da się oszukać, bo tu serwery dbają o to, serwery pocztowe, serwery domenowe i także od tego się nie da podrobić. Nagłówek już się da i użytkownik, nie czytając dokładnie, od kogo przychodzi mail, może stwierdzić, że on jest prawdziwy, kliknąć na ten link. Po pierwsze, nie klikamy na linki. Rzadko kto wysyła informacje, zachęcając nas do kliknięcia na link. Często te wszystkie ważne informacje podane są już w mailu, a resztę proszę wejść na naszą stronę i na stronie jest reszta ważnych informacji dla klienta. Fałszywy mail będzie miał zawsze bardzo często przekierowanie, czy będzie miał link i przekierowanie na coś, co jest dla klienta złośliwe. A co jest po drugiej stronie tego linku, to już inwencja hakera jest, nie zna granic. Może to być fałszywa strona, może być program, który nam przejmie nasz pulpit, może to być złośliwy kod, którego nie widzimy, może to być złośliwe polecenie nawet, bo są takie polecenia, które wykonywane są na przykład w systemie Windows, bez naszej wiedzy wysyłając hakerowi informacje, gdzie się znajdujemy, z jakiej przeglądarki korzystamy, jakie mamy programy otwarte i jeszcze najczęściej nasze jakieś dane osobowe. Także możliwości jest bardzo dużo, jeśli chodzi o próbę wyłudzenia informacji czy przejęcia kontroli. Natomiast właśnie tym źródłem, tym nośnikiem są często linki, które są wysyłane z użyciem technik właśnie socjotechniki, czyli tak zwanego phishingu popularnie nazywanego.
A jak zabezpieczać urządzenia przed cyberprzestępcami? O tym po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o bezpieczeństwie w sieci, bo tu zagrożeń jest wiele i temat szeroki. Skupmy się teraz na kwestii zabezpieczania naszych urządzeń podłączonych do sieci, jak komputery i inne media cyfrowe, w tym telefony, laptopy czy tablety. Jak chronić przed cyberprzestępcami?
Po pierwsze, to nie pracujemy na koncie administratora. Bardzo wygodna jest oczywiście praca na koncie administracyjnym, dlatego że instalując jakiekolwiek oprogramowanie, nie musimy podawać żadnego hasła, ale z tego powodu otwieramy się na pewne ryzyka, na przykład zainstalowanie się jakiegoś oprogramowania, chociażby niechcianego czy złośliwego wręcz, bez naszej wiedzy, dlatego że jeżeli system operacyjny jest, znaczy nasze konto jest na tak zwanym użytkowniku, zwykłym użytkowniku, to każda próba instalacji wymusi na nas podanie hasła administracyjnego. Brak tego hasła oczywiście nie będziemy poinformowani o tym, że coś się instaluje i możemy z tego powodu stracić dane. Druga rzecz to stosowanie odpowiednich haseł. Nie może być to hasło z tak zwanej popularnej listy najczęściej używanych haseł. To musi być hasło, które dla nas jest łatwe do zapamiętania i trudne do odgadnięcia dla użytkownika dla dowolnej do osoby, która takie urządzenie nasze, tak powiem, będzie miała przez chwilę dostęp bez naszej wiedzy. Także hasło powinno być na tyle trudne, żeby nie można było łatwo odgadnąć i żeby można dla nas można, my moglibyśmy łatwo je stosować.
Czyli jak najlepiej tworzyć hasła?
To stare podejście, które do niedawna funkcjonowało, czyli minimum 8 znaków, jedna litera duża, przynajmniej jedna litera mała, cyfra, znak specjalny. Ze względu na rozwój technologii, rozwój możliwości łamania haseł już nie jest takie mocne. Dlatego wystarczy na przykład hasło, aby miało 10 znaków, na przykład miejsce, o którym nikt nie wie, bo nie może wiedzieć, kto nas zna z naszych znajomych, prawda? Jak na przykład miejsce jakiejś podróży, które ma co najmniej 8 znaków, a najlepiej 10 i więcej. Także takie hasło jest już obecnie wystarczająco mocne. Kolejna porada, proszę Państwa, to zaszyfrować swoje zasoby. Każdy z nas nosi telefon komórkowy w kieszeni, wiele osób nosi laptopy, przenosi z miejsca pracy do domu, a czasami na wakacje zabiera ze sobą. Utrata takiego komputera, czy utrata telefonu, który nie jest zabezpieczony, chociaż pamięć nie jest zaszyfrowana, powoduje, że po wyjęciu nośnika takiego komputera będzie można do niego, do danych na nim zapisanych, mieć dostęp. Dlatego zalecam stosowanie prostych programów, chociażby takich, które są udostępniane przez system operacyjny albo darmowych, które można znaleźć w internecie. Wprowadzenie hasła już w 98% powoduje, że te dane nie będą dostępne dla osób postronnych.
Ważna zasada to też aktualizacja oprogramowania.
Brak aktualizacji naszego oprogramowania to jest zaciąganie takiego długu wobec bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa oczywiście, dlatego że oprogramowanie obecnie jest dostarczane w bardzo dużych ilościach, sami instalujemy duże ilości i często oprogramowanie dostarczane jest szybko. A wiąże się to z tym, że klienci po prostu wymagają, żeby ich oprogramowanie było jak najbardziej przyjazne w użytkowaniu. Więc często te zmiany są dostarczane w krótkim czasie i nie zawsze są dobrze przetestowane. Znane są już powszechnie dla użytkowników różnych systemów operacyjnych luki, które się pojawiają, opisywane są w internecie i właśnie te luki są łatane przez kolejne aktualizacje. One służą oczywiście między innymi też innym celom, jak poprawianiem jakości tego oprogramowania. Niemniej jednak łaty bezpieczeństwa są kluczowym, że tak powiem, mechanizmem pozwalającym na utrzymanie bezpieczeństwa na pewnym poziomie. Kolejna rzecz to korzystanie z tak zwanych łącz szyfrowanych. Jeżeli Państwo jesteście fanami sieci bezprzewodowych i korzystacie praktycznie w każdym miejscu, a szczególnie młodsi użytkownicy internetu, szczególnie gier komputerowych, portali społecznościowych, bardzo chętnie korzystają z sieci bezprzewodowych, to powinni w tym momencie, kiedy są poza tak zwaną bezpieczną strefą, na przykład szkoła albo dom, gdzie w miarę kontrolowana jest ta sieć, na przykład korzystają z takiej sieci w restauracji albo w ogóle publicznie na jakimś placu, czyli tak zwanych otwartych sieci bezprzewodowych, powinni korzystać z tak zwanego VPN-a, czyli szyfrowanego łącza, które pozwala na zabezpieczenie tej komunikacji, kiedy właśnie korzystamy z niepewnych lokalizacji, niepewnych dostępów. Także to sieć stosowanie właśnie VPN-ów poprawia znacząco nasze bezpieczeństwo w takiej sytuacji.
Programy antywirusowe też dają zabezpieczenie?
Jeden element istotny to jest oprogramowanie antywirusowe, tak zwane antywirusowe. Tak naprawdę powinno się stosować oprogramowanie, które ma w sobie elementy też, zabezpiecza system operacyjny nie tylko przed tym złośliwym programowaniem, tak zwanymi wirusami, a tych programów jest też cała mnogość, także ma wbudowane mechanizmy właśnie tak zwanego firewalla, czyli ściany ogniowej, tak zabezpieczonej, zabezpieczające nasze urządzenie przed niepowołanym dostępem. I jeszcze kilka innych funkcji, o których można dużo, dużo mówić. Także to są tak zwane programy z grupy ochrony, takiej pełnej ochrony przed malwarem. Więc w moim doświadczeniu zauważyłem, że Często użytkownicy bardzo chętnie stosują takie oprogramowania, tak zwane antywirusowe na komputerach, ale bardzo rzadko stosują je na telefonach komórkowych lub tabletach. A przecież to jest tak samo komputer. On tylko troszeczkę inaczej wygląda, inaczej z niego korzystamy, ale jest to dziś w dzisiejszych czasach także komputer. Kolejna ważna rzecz to bezpieczeństwo przeglądarki. Najczęściej Państwo korzystacie z przeglądarki takiej, jaką pobierzecie z internetu, czyli instalujemy, uruchamiamy i działamy. A obecnie to nie jest wystarczające. W przeglądarce powinno się ustawić poziom bezpieczeństwa w ustawieniach tejże przeglądarki w taki sposób, żeby na przykład nie można było szpiegować naszego komputera, bo takie programy oczywiście istnieją, otwierając niektóre przeglądarki, uruchamiane są aplikacje, które szpiegują nasz komputer, czyli tak naprawdę sprawdzają naszą lokalizację, sprawdzają, co ostatnio przeglądaliśmy, sprawdzają, jakie mamy okna otwarte w tej przeglądarce, bo może coś ciekawego, jakieś sklepy internetowe albo portale społecznościowe są uruchomione. Także jest cała mnogość programów, które starają się wykraść informacje o naszej aktywności, o tym, co lubimy, co oglądamy, co otwieramy najczęściej. I powinno się właśnie taką przeglądarkę, jak to się mówi, dostroić do własnych potrzeb, czyli doinstalować dodatkowe oprogramowanie, na przykład blokujące uruchamianie appletów Java, czy blokujące reklamy. One są często utrudniają nam przeglądanie treści internetowych. I też programiki, które blokują możliwość właśnie śledzenia czy uruchamiania jakiegoś niechcianego kodu w takiej przeglądarce. Także takie tak zwane dodatki pozwalają nam na poprawę, podniesienie bezpieczeństwa tejże przeglądarki.
Warto się tym wszystkim zainteresować, a dziś porad Państwu udzielał w zakresie cyberbezpieczeństwa dr Mariusz Kalita, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Pogotowie radiowe.
A teraz w programie będziemy zachęcać Państwa do pomocy i włączenia się do zbiórki środków finansowych, ale cel tej zbiórki jest nietypowy, bo codziennie pojawiają się prośby o wsparcie, ale nie takie jak ratowanie samolotu bardzo przydatnego, a trzeba w nim wymienić specjalistyczne płótna, koszt duży, stąd też akcja. A ten samolot to Antonow AN-2 z 1987 roku, popularny Antek, mówi dyrektor Aeroklubu Świdnickiego Krzysztof Janusz.
Zbieramy na przepłótnienie samolotu, tak to się fachowo nazywa, bo samoloty, które mają skrzydła kryte płótnem, podlegają przepłótnieniu tak zwanemu, czyli wymianie płótna. Robi się to co 14 lat w przypadku Antonowa II. Czyli trzeba zdjąć to płótno, rozpłótnić ten samolot, wymienić na nowo. Oczywiście po rozpłótnieniu jest inspekcja tych skrzydeł w środku, sprawdzenie, czy wszystko tam jest tak, jak powinno być. Te wszystkie urządzenia i jakieś tam przewody gumowe się wymienia, potem się to z powrotem opłótnia samolot, składa, maluje się na nowo. I ta cała operacja jest dosyć droga, bo kosztuje to 150 tysięcy. No i aeroklubu raczej na takie wydatki nie stać, ponieważ my ten samolot na co dzień utrzymujemy w gotowości. Utrzymanie takiego samolotu gotowego do lotu to są wydatki rzędu 30-35 tysięcy rocznie. Więc no, jeżeli podchodzi co kilkanaście lat taki przegląd, to ciężko jest nam, że tak powiem, takie pieniądze w aeroklubie znaleźć. Dlatego jest ta zrzutka.
Dlaczego jest tak ważny ten samolot? Komu służy?
Samolot jest ważny, bo myślę raz, że ten samolot wyprodukowany był w Polsce. To jest ostatni, jeden z ostatnich, który zszedł z taśmy produkcyjnej w Mielcu. Ma bardzo mało wylatane, jeśli chodzi o ten płatowiec, bo on ma wylatane 1300 godzin, a do pierwszego remontu to jest około 2500 godzin. Czyli jeszcze może drugie tyle latać, zanim podejdzie prawdziwy remont na całym płatowcu, prawda? To jest raz. Dwa, no nie ma już tak dobrze zachowanych samolotów tego typu w Polsce. On nie widział, bo przeważnie w aeroklubach są samoloty, które mają jakiś tam życiorys po wojsku albo po agro, czyli latały gdzieś w rolnictwie i są zniszczone chemią. Ten samolot cały czas od początku od nowości był użytkowany u nas i, no i on służy nie tylko nam, ale służy całemu województwu, ponieważ jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my często używamy tego samolotu do takich lotów jakichś charytatywnych. Lataliśmy dla powodzian w Polsce, we Wrocławiu, lataliśmy dla powodzian w Czechach. No, poza tym często jest wykorzystywany do jakichś tam filmów. No już nie wspomnę, że latał z naszymi tutaj gwiazdami rocka z Lublina, ale i z całej Polski.
A w razie potrzeby może też na przykład w czasie suszy gasić pożary w regionie.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, te samoloty były używane do gaszenia pożarów, tylko oczywiście muszą mieć odpowiednie wyposażenie. Można tam zainstalować zbiornik i może gasić pożary. My często lataliśmy też, szczepiliśmy w akcjach, uczestniczyliśmy tym samolotem w akcjach szczepienia lisów. Także te akcje są zawsze na wiosnę i na jesień. On często latał w przeszłości, szczepił i tutaj w naszym województwie, ale i w całej Polsce, bo lataliśmy i w Białymstoku, i w Poznaniu na szczepienie lisów. Po całej Polsce latał.
To jak możemy dorzucić się do zbiórki?
Zorganizowaliśmy oczywiście taką zrzutkę na portalu i jest film promujący tą zrzutkę na YouTubie, na naszej stronie są linki do zrzutki. Na dzisiaj na koncie jest 15 tysięcy, bodajże 150. Cieszy nas bardzo, że dużo ludzi wpłaca, których nie znamy, bo mój apel był do takich naszych tutaj członków i byłych członków Aeroklubu, bo przez 30 lat tu się przewinęło setki, jak nie tysiące ludzi przez nasz Aeroklub. I głównie to był apel skierowany do tych ludzi, ale widzę po wpłatach, że są z Polski i to dosyć nawet duże wpłaty, także za które serdecznie dziękujemy naszym miłośnikom i miłośnikom tego samolotu. Wpłacać mogą wszyscy, bo ratujemy ten samolot, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dla siebie, ale dla wszystkich i ten samolot może jeszcze latać 30 lat i będą latali na nim przyszłe pokolenia pilotów. I dobrze by było, żeby ten samolot był zachowany w takim stanie, jak jest.
No właśnie, do czego jeszcze może być wykorzystywany, do czego był?
Samolot był głównie wykorzystywany do skoków spadochronowych w naszym baroklubie, a teraz no, też latamy ze skoczkami, ale dla wojska, bo wojsko musi też korzystać z samolotów wolniejszych. W swoim procesie szkolenia mają skoki z wolnych samolotów, szybkich, ze śmigłowców. Też wykorzystujemy go do skoków dla wojska. No i do sporadycznych lotów, jeżeli ostatnio nawet często latamy do filmów, bo on bardzo dobrze udaje samoloty jakieś tam z II wojny światowej, także do jakichś inscenizacji bitew. Często lataliśmy na takie inscenizacje pod Tomaszowem, co roku się odbywają takie inscenizacje i tam zrzucaliśmy skoczków takich typu cicho-ciemni z czasów II wojny światowej, także jest duże zapotrzebowanie też na latanie po różnego rodzaju airshowach. Uczestniczyliśmy w airshowie, w tym największym w Radomiu, w Dęblinie. 2 lata temu w Gdyni na Air Baltic Show lataliśmy tym samolotem. Bardzo tam wzbudził duże zainteresowanie, bo mało tych samolotów już jest, no niestety, w Polsce latających. No serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników, tych, którzy kiedyś latali, którym blisko jest ten typ samolotu, który kojarzy się z polskim lotnictwem. Zachęcamy do wpłat, żeby ten samolot nie trafił do muzeum, tylko żeby latał, żeby można było go podziwiać na pokazach i żeby nam służył, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby na taki cel wpłacić środki na remont samolotu Antonow AN-2, to popularny Antek z Aeroklubu Świdnik, to zachęcamy. Szczegóły na portalu zrzutka.pl. Link do zbiórki także znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl.
Pogotowie radiowe.